jeszcze witam serdecznie wszystkich, którzy dotarli na dzisiejsze nabożeństwo. Jeśli pamiętacie, zwłaszcza ci, którzy byli tydzień temu, rozpoczęliśmy nowy cykl nauczania, a cykl ten dotyczy 10 przykazań. Już teraz muszę się usprawiedliwić, że na naszym zaproszeniu, które dostaliście, pomyliły mi się daty. I dlatego proszę o miłosierdzie i o łaskę, a cykl będziemy kontynuować. Znajomość 10 przykazań jest niezmiernie ważna. W samym Słowie Bożym czytamy wypowiedź psalmisty, który mówi: w sercu swoim przechowuję słowo Twoje. Pamiętacie to, ten fragment? W jakim celu przechowuję słowo w sercu? Abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Stąd też ważna jest znajomość Bożego Słowa i przechowywanie Go w naszych sercach, aby nie zgrzeszyć przeciwko Bogu. Przykazania. 10 przykazań. Apostoł Paweł powiedział, że prawo Boże jest przewodnikiem do Chrystusa, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. W innym miejscu powiedział apostoł Paweł, że gdyby nie prawo, nie wiedziałbym, co jest grzechem. Jestem kapelanem więziennym i czasami w więzieniach, które odwiedzam, jest taki napis: mam prawo do szczęścia, ale nie mam szczęścia do prawa. A Bogu chodzi o to, żebyś miał szczęście, rozkoszując się Jego prawem, bo ono zostało dane po to, żeby nas ocalić, a nie po to, żeby nas zniewolić. Tydzień temu mówiłem, że ta osoba, która pierwsza zgłosi się, by powiedzieć 10 przykazań w wersji biblijnej na pamięć, ta otrzyma prezent. A dzisiaj, kochani, naszą uwagę skierujemy właśnie na drugie przykazanie. Jeśli macie swoje witaki, to w środku jest konspekt dzisiejszego kazania po to, żeby zapisać i przechowywać w naszych sercach. Jeśli ktoś z was nie ma, to podnieście rękę, za chwilę uzupełnimy ten brak. Za chwilę ktoś do was podejdzie, nie krępujcie się, jeśli nie macie konspektu kazania, można teraz podnieść rękę, dostaniecie. Nie ma, wszyscy, jest tutaj ktoś z tyłu, to proszę podajcie. A my zaczynamy dzisiejszy jakże ważny temat. Muszę się przyznać, że w zasadzie moje zagłębianie się w Boże Słowo miało związek z odkryciem tego drugiego przykazania zapisanego w Piśmie Świętym. Gdy zacząłem czytać Stary Testament i dotarłem do 10 przykazań, a dzisiejszy temat brzmi 10 przykazań, cykl jest narzędzia mojego życia, uwaga, substytuty. Kto z was pamięta jeszcze wyroby czekoladopodobne? O, widzę, że jest trochę młodzieży na sali. To wiecie, co to jest substytut. Stąd też dzisiejszy tytuł kazania. Jak mówiłem, gdy dotarłem do drugiego przykazania, przeżyłem wstrząs, ponieważ moja znajomość 10 przykazań była oparta na katechizmie. Natomiast gdy zacząłem czytać 10 przykazań w biblijnej wersji, zwłaszcza w wersji Biblii Tysiąclecia, Biblii Rzymskokatolickiej, przeżyłem szok, bo oto dotarłem do tekstu, który absolutnie nie był mi znany. A tekst ten brzmiał: nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi w dole, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym winę ojców na synach do trzeciego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję miłosierdzie tym do tysiącznego pokolenia, tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I chyba nie dziwicie się, dlaczego to przykazanie właśnie wywołało we mnie takie zdziwienie. Jako człowiek wychowany na katechizmie miałem prawo nie znać tego przykazania. Zacząłem więc dociekać. Zacząłem więc myśleć nad tym, badać różnego rodzaju komentarze, myśleć, przyglądać się mojemu życiu, czy to jest przykazanie, które ja przestrzegam, czy myślę o nim. Okazało się, że nie znając, nie byłem w stanie nawet go przestrzegać i w ten sposób szanować i uwielbiać Boga. Za dwa tygodnie, jeśli Bóg pozwoli, pokażę wam kilka różnych podziałów 10 przykazań, z jakimi możemy się spotkać. Zobaczymy podział żydowski, podział stosowany w kościołach ewangelicznych, w kościele luterańskim, w kościele rzymskokatolickim, gdzie troszeczkę się zmieniło od czasów mojego katechizmu. I gdy myślałem o tym przykazaniu i rozważałem te 10 przykazań, liczba mi się zgadzała, a przykazanie wydawało się, że jest o jedno za dużo, zacząłem myśleć o tym, zadałem sobie pytanie, wymyśliłem sobie w umyśle taki obraz. I wyobraźcie sobie taką sytuację. W ogóle nie znamy 10 przykazań. Nie znasz ani jednego. Albo inaczej. Znasz 10 przykazań w wersji katechizmowej, tak jak ja je znałem. I przychodzi do ciebie ktoś, kto nigdy w życiu nie znał żadnego przykazania. Nie znał zupełnie, po prostu nawet nie znał żadnego. I tylko wiedział, że jest ich 10. Tylko wiedział, że jest ich 10. I przychodzi do ciebie i mówi tak. Powiedz mi tylko i wyłącznie 10 przykazanie. Powiedz mi tylko i wyłącznie 10, a ty znasz tylko wersję katechizmową jak ja. I wiecie, jak brzmi w wersji katechizmowej samo 10 przykazanie? Ani żadnej rzeczy, która jego jest. I wyobraźcie sobie, nie znacie nic. I ktoś wam mówi tak. Tego masz przestrzegać. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. I wtedy mamy dylemat, bo musimy zacząć dociekać. Co mam z tą ani żadną rzeczą nie robić? I tak, badając różne rzeczy, dzisiaj się zmieniło. Dzisiaj katechizm rzymskokatolicki zupełnie inaczej wygląda i to przykazanie, choć zawarte w drugim, jest ujęte. I o tym będziemy mówili za 2 tygodnie, do czego was zapraszam. Bo nie chodzi o to, żeby krytykować taki czy inny wykład. Chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi Bożego Słowa. Bo mnie zmusiło to do czytania Bożego Słowa i do opierania swojej wiary właśnie na Bożym Słowie. Musisz coś wybrać jako źródło twojej wiary. Musisz komuś zaufać. Wybrałem Boże Słowo. Drugie przykazanie mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie czci niczego innego prócz Boga. I drugie, czcij właśnie tylko Boga. Pierwsza rzecz, nie czcij niczego innego prócz Boga. Tu mamy zapisane to drugie przykazanie. Pierwsza więc rzecz brzmi, nie czcij niczego innego. Bo to są tak zwane bożki, idole, to są kulty bałwochwalcze. I gdy dzisiaj będę o tym mówił, chciałbym, żebyście mieli takie 4 obrazy. Bo będę dotykał, to będzie przewijało się. Natomiast gdy mówimy o czymś, co Biblia nazywa bałwochwalstwem, bo do tego sprowadza się to przykazanie, to musimy myśleć o 4 rzeczach. Po pierwsze, o różnego rodzaju wytworach dzieł ludzkich, które są przedmiotem kultu. Po drugie, co jest chyba bardzo, bardzo ważne, o naszych wyobrażeniach Pana Boga, które mamy w naszych umysłach. To też jest ważne. Po trzecie, musimy także dotrzeć do sfer dotyczących naszych nałogów, uzależnień, bo to też jest rzecz związana z bałwochwalstwem. A o 4 rzeczy będę mówił w trakcie. Czym jest taki bożek? Bożek to jest coś, co odwraca twoją uwagę od Boga i kieruje zupełnie na inną rzecz. To jest coś, co zdejmuje twoją uwagę z Boga i przenosi ją na zupełnie inną rzecz. I jeśli cokolwiek w moim życiu stoi na pierwszym miejscu i nie jest to Bóg, to jest bożek, nawet jeśli to jest coś dobrego. Jeśli to coś stoi przed Bogiem i nawet jeśli to jest coś dobrego, to to jest bożek, jeśli zajmuje pierwsze miejsce. Co to znaczy czcić takiego idola, takiego bożka? Czcić oznacza, trzeba cenić to, tą rzecz, tą osobę, tą sprawę bardziej niż Pana Boga. Pewni ludzie parkują swoje bożki w garażu. Dla innych bożkiem może być solarium, dla innych praca. Jeszcze inni umieszczają swojego bożka w depozycie bankowym.
Dlatego nawet dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, mamy do czynienia z bożkami. One może są bardziej mentalne niż takie kamienne, ale tak jest. To jest niesamowicie interesujące. Archeolodzy mówią, że na przestrzeni historii istniało wiele bożków, które były przedmiotem kultu czci wielu narodów. Posągi małe, bożki ryte, lane, drewniane, przeróżne. Bo w każdym z nas, w każdym człowieku istnieje pewne pragnienie, aby przekształcić pewne przedmioty lub osoby w obiekty czci, a Bóg mówi, żeby tego absolutnie nie czynić. Ja nie mówię o braku szacunku. I chyba to bardzo, to też rozumiecie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Bóg chce, abyśmy tak nie żyli, tego nie czynili? Ponieważ żadna podobizna, bez względu na to, jak piękna i jak majestatyczna by była, nie jest w stanie opisać istotę Boga, który zajmuje cały wszechświat. Po prostu Jego natura jest poza naszą wyobraźnią i dlatego każda próba stworzenia sobie jakiegoś obrazu czy wytworu sztuki ludzkiej jako obrazu Boga czy wytworu mentalnego nie jest w stanie objąć to, co jest Bożą naturą. Posłuchajcie, co mówi Hiob. Hiob powiedział takie piękne zdanie, że zaledwie jego głos jako cichy szept słyszymy. A któż z nas może ogarnąć wszechmoc wiekuistego Boga? W czasach biblijnych istniały trzy podstawowe bożki. I gdy do tego dotarłem, to powiem wam, że byłem bardzo zdziwiony, poruszony, bo te bożki zajmują miejsce i dziś, w dzisiejszym świecie. Pierwszy bożek, który istniał za czasów biblijnych, to był Baal. Jego skłonności skierowane były między innymi w kierunku wyuzdanego seksu, w kierunku pożądliwości dotyczącej sfery seksualnej. W Biblii też, w Nowym Testamencie Jezus mówi o mamonie, i tutaj są dwie wersje, jest mamon albo mamona, który był bogiem pieniędzy, czyli bogiem pragnień materialnych. I trzeci bóg to był bóg Moloch, to był bóg, który był bogiem żądnym władzy, zdobytej drogą przemocy. I nie mamy dziś bezpośredniego kontaktu z tymi bogami, ale wiecie, wielu ludzi na całym świecie wydaje miliony złotych, czy dolarów, czy euro na te rzeczy, które są związane z tymi trzema kultami. To są te same rzeczy. W przeszłości może te bożki były zrobione z kamienia czy z jakiegoś innego wytworu ludzkich rąk. Ale dzisiaj, jak mówiłem, są one mentalne. Dzisiejsze świątynie znajdują się niemal w każdym domu. Dla niektórych z nas może to być pudełko zwane telewizorem, który odpalamy i widzimy te działania wszystkich tych trzech bożków jak na dłoni. Ciągle jesteśmy nasycani programami dotyczącymi seksu, dotyczącymi władzy, przemocy, pieniędzy itd., itd. Nie czcimy dzisiaj może tak bardzo obiektów, ale czcimy obrazy, które są w naszych sercach, obrazy zmysłowości. A zobaczcie, co mówi Boże Słowo. Strzeżcie usilnie dusz waszych dla waszego dobra, abyście nie popełniali grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety. Tekst ten mówi, że takich rzeczy mamy nie czynić dla naszego własnego dobra. Dzisiaj niektórzy z nas noszą swoje bożki na koszulkach. Ludzie dumnie proklamują to, z kim lub z czym są związani. A Bóg mówi, dla twojego dobra masz tego nie czynić. I chciałbym teraz pomówić o kilku rzeczach, dla których nie powinniśmy na miejsce naszego Boga stawiać inne bóstwa. Po pierwsze, bożki nas rozczarują. Bożki mnie rozczarują, ponieważ one zawsze obiecują więcej niż mogą zaoferować. To jest ciekawa rzecz w tych wszystkich bożkach, które stawiamy sobie na miejscu albo ponad Pana Boga. One nie mogą dać nam więcej Obiecują więcej niż mogą zaoferować. A co mówi Boże Słowo? Że głupi jest każdy człowiek i bez rozumu na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. Boże Słowo mówi, że mają ręce, a nie czynią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą i nie są w stanie nikomu nic pomóc. Czasami, gdy włączam telewizor, słyszę tak. Noś nasz znak firmowy, a będziesz popularny. Kupuj nasz produkt, osiągniesz sukces. Pij nasze piwo, bo nie ma lepszego. Myj zęby naszą pastą, a będziesz miał więcej seksapilu. One więcej obiecują, niż mogą dać. I gdybym zadał pytanie, czy ktoś z was kiedyś zamówił coś z katalogu, a potem był rozczarowany, to podejrzewam, że kilka rąk w górze by się znalazło. Za każdym razem, kiedy umieszczasz jakąś osobę lub rzecz, lub produkt w miejsce Boga i oczekujesz, że to rozwiąże twoje problemy, wcześniej czy później będziesz rozczarowany. Zawsze będziesz rozczarowany bożkami. Mam przyjaciela, który jest jednym z najlepszych, znanych polskich perkusistów. Opowiadał mi swoją historię, że zawsze marzył o tym, żeby być u samego szczytu. Stąd też szkoły w Polsce, szkoły na Zachodzie. Cały czas trenował. Mówi, że perkusja stała się jego Bogiem. Gra na instrumentach perkusyjnych. I powiedział mi takie zdanie, wiesz? Gdy już dotarłem do samego szczytu i gdy byłem już na samym topie, zobaczyłem, że tam nic nie ma. I nie ma tam tego, czego oczekiwałem. Ponieważ bożki wcześniej czy później, one ciebie rozczarują. Po drugie, bożki mogą ciebie zniewolić. I to jest bardzo poważna sprawa. Bo jeśli nie będziesz rozważny, to one będą kontrolować twoje życie. I kochani, to się odnosi do tych mentalnych bożków, to się odnosi do nałogów, to się odnosi także do różnych kamiennych figur, znaków. Ja znam ludzi, którzy mają totalnie wysokie wykształcenie, a nie wyjadą samochodem, dopóki podkowy do niego nie przyczepią. Pomyślcie nad naszymi gadżetami, które my używamy, czasami wierząc, że one nas ochronią. Bożki mogą cię zniewolić. A apostoł Paweł powiedział tak. Wiecie, iż gdyż byliście poganami, czyli zanim poznaliście Chrystusa, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Jak was prowadzono. Nie to, że sami, ale już byliście w takim amoku. To mówi nam o tym, że istnieją dwa nieuniknione skutki, kiedy cenisz sobie coś bardziej niż z Boga. Pierwszy skutek. Rzecz, którą kochasz bardziej niż Boga, w pewnym momencie zacznie ciebie kontrolować. Ta rzecz będzie ciebie kontrolowała. I słowo, które dzisiaj używamy jako idol, bożek, to dokładnie to jest słowo, które brzmi uzależnienie. Ja wam powiem tak, jeszcze jedną rzecz. To jest moje przekonanie. Ja nie kruszę o nie kopii, ale w moim przekonaniu na przykład palenie papierosów, uwaga palaczy, do was mówię, palenie papierosów jest bałwochwalstwem. Wiecie dlaczego? Bo taki mały patyk rządzi piękną kobietą albo bardzo muskularnym mężczyzną, mówiąc zapal mnie i nie masz na to wpływu. On ci mówi, a ty tak jak tu było napisane, jak na uwięzi. Do paczuszki, wiem coś na ten temat, mam taką przeszłość za sobą. Bożki zaczną cię kontrolować. I wielu ludzi mówi, ja mogę z tego zrezygnować. Ale gdy przychodzi do dzieła, okazuje się, że nie do końca. Druga rzecz. Kiedy coś lub ktoś zajmie miejsce Boga w twoim życiu, będziesz ulegał zwiedzeniu, zagubisz właściwą perspektywę. Jeśli coś niż Bóg będzie ciebie kontrolować, zagubisz właściwą perspektywę. Jak wielu ludzi przez ponętną promocję czy przez propozycję awansu na przykład zaniedbało rodzinę w decydującym momencie dorastania dzieci. Znacie takie przypadki? Ja je znam. Albo jak wielu przez obietnicę sławy utraciło swoją integralność życiową. Albo jak wielu ludzi odrzuciło swoje przekonania i wartości, gdy pomyśleli, że za to, że dostaną wyższe dochody, jeśli troszeczkę się nagną. Bóg mówi, że jeśli nie będziesz ostrożny i będziesz miał bożka, coś lub kogoś, co będziesz kochał bardziej niż Boga, to cię to zaprowadzi do zatracenia twoich wartości. To zdominuje twoje życie. Może nigdy nie rozumieliśmy tego przykazania w taki sposób. Może nigdy nawet nie myśleliśmy o tym, ale jeśli jakaś osoba kontroluje twoje życie przez swoją aprobatę lub dezaprobatę, jeśli pozwalasz, aby ktoś decydował za ciebie i nie jest to Bóg, to ta osoba staje się twoim Bogiem. W najlepszym wypadku jesteś ty sam, a może w najgorszym wypadku. Numerem jeden jest to, aby złamać tę zależność. I żeby złamać tę zależność, trzeba umieścić, jak mówiliśmy tydzień temu, Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu i oddać się całkowicie Bogu pod kontrolę, a nie jakiejś innej osobie. I trzecia rzecz. Jeśli idziemy za bożkami, za jakimiś bóstwami, to w efekcie stanie się rzecz trzecia. Bożki zniekształcą ciebie. One chcą ciebie zniekształcić. One cię zmienią. One będą cię wypaczały. Zatracisz swoją niepowtarzalność. Pomyślcie przez chwilę. Każdego z nas Bóg stworzył jako niepowtarzalną istotę. Nie ma drugiego Krzyśka Zaręby. I może chwała Bogu, że nie ma. Jesteś niepowtarzalny. A bóstwa chcą ciebie zniekształcić. Wiecie, co mówi Boże Słowo? Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Wiecie, jakiego ciekawego odkrycia dokonali antropolodzy? Badając bóstwa różnych narodów, zobaczono, że cechami charakteru danych narodów są te cechy, które one zapożyczyły z bóstwa, które czciły. Jeśli miały te narody jakiegoś kamiennego bożka, który był zajadły i pełen nienawiści, to te narody takie są. Bo takim jesteś, jakiego masz Boga. Bożki ciebie zniekształcą. Nam się wydaje tak, że my wykształcamy bożka, ale koniec jest taki, że ten bożek kształtuje nas. Staniesz się taki, jak to, co zajmuje pierwsze miejsce w twoim życiu. Pamiętamy tę historię, jak do Jezusa Chrystusa przyszedł młody człowiek, pełen energii, człowiek, który miał ogromną fortunę, taki gość sukcesu. I powiedział: Panie, no co mam zrobić, żeby iść za Tobą, żeby być zbawionym? A Jezus powiedział mu, pamiętacie, co mu powiedział? Sprzedaj wszystko, co masz. Wiecie, to był jedyny człowiek, któremu Jezus tak powiedział. A wiecie, dlaczego mu tak powiedział? Brzmiało to tak, po prostu. Odstaw swojego Boga i mnie uznaj za swojego władcę i Pana. I ten chłopak przeliczył, pomyślał i podjął decyzję. Pamiętamy jaką. Odszedł zasmucony. Z czego potrzebujesz zrezygnować? Co jest tym, co cię powstrzymuje od tego, aby być tym, kim Bóg zamierzył, byś był? Czasami słyszę, ja nie chcę rezygnować z tej relacji. Wiem, że to jest niewłaściwe, ale nie mogę z tego zrezygnować. Czasami słyszę, wiem, że robienie tej akurat kariery nie jest właściwe, ale ja się będę tego trzymał. Czasami nawet słyszę tak, wiem, że ten zwyczaj w moim życiu nie jest dobry, ale będę w tym trwał. I to jest właśnie bożek. Jeśli Bóg każe ci z czegoś zrezygnować, a ty nie możesz z tego zrezygnować, to tak naprawdę ty tego nie posiadasz, tylko to posiada ciebie. I powiem wam, ja się łapię na niektórych rzeczach. Posłuchajcie, na czym ja się czasami łapię. Chociażby w sferze Boga, który nazywa się Mamon. Wiecie, że czasami dla mnie 10 zł dane na tace, czy 50 zł, czy 10 zł dane na tace w kościele, w takim czy innym, ma tak straszliwą wartość, że czynię to z drżeniem ręki i najchętniej to bym tam nie wrzucił. A jakoś bez problemu mi idzie wydać te 10 zł na głupoty w sklepie. Jakże inną wartość ma dla mnie 10 zł w sklepie, czy w jakimś barze, niż w kościele? Nie wiem, czy znacie taką historię, jak rodzina po nabożeństwie przyszła do domu, tatuś rozsiadł się w krześle i mówi: w kościele było za gorąco, Muzyka była za głośna, a kazanie za długie. Na to syn z drugiego pokoju mówi: tatusiu, jak za te 5 złotych, to i tak było dobrze. A czy pamiętacie Indiana Jones? Ostatnią krucjatę? Kobieta pochłonięta zdobyciem Graala. Nagle wpada w przepaść razem z tym Graalem i ma wybór. Albo puści Graala i ocali życie, albo chwyci Graala i razem z nim straci życie. Pamiętacie, jakiego wyboru dokonała? Otóż, gdy inni jej mówili: ratuj swoje życie, ona nie była w stanie z tego zrezygnować. Nie była w stanie zrezygnować z Graala. Obiekt twojego bałwochwalstwa, twój Bożek, będzie cię zwodził, rozczaruje cię i ostatecznie, jeśli nie będziesz ostrożny, on cię w końcu zniszczy. A Bóg mówi: dla twojego własnego dobra nie pozwól, aby cokolwiek zajęło pierwsze miejsce w twoim życiu. To może być kariera, chłopaki, to nawet może być dziewczyna. Ja jestem za tym, żebyście mieli fajne dziewczyny i odwrotnie, żeby dziewczyny miały fajnych chłopaków. To mogą być marzenia, ale Bóg mówi: umieść mnie na pierwszym miejscu, a wszystkie twoje marzenia się spełnią. Przechodzimy teraz do drugiego punktu. Ja obserwuję zegar, słuchajcie, wszystko na razie jest pod kontrolą. Drugi punkt mówi: oddawaj w takim razie cześć tylko Bogu. Jak to się odnosi do naszego życia? Czy kiedykolwiek słyszeliście takie stwierdzenie, jak ktoś mówił o swojej ukochanej: ja czczę ziemię, po której ona stąpała. A mój kolega w seminarium w Biblii nosił zdjęcie swojej dziewczyny, otwierał i śpiewał: gdy wpatruję się w twą... Czczenie, uwielbienie Boga. Czczenie, uwielbienie Boga znaczy darzyć najwyższą miłością, oddaniem i poświęceniem. Tylko Bóg zasługuje na moją najwyższą lojalność. Nie jakaś inna osoba, nie jakaś kariera, nie jakaś rzecz, tylko Bóg zasługuje, ponieważ to On jest moim Stwórcą. Niestety większość ludzi, być może także i my, postępujemy tak jak ludzie, do których apostoł Paweł pisał list do Rzymian. Zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy. Znacie takie postacie? Miliony ludzi obecnie czci stworzenie zamiast Stwórcy. To też poruszyło mój umysł, tak jak mówiłem, że racjonalnie myślący ludzie, ja znam nawet takich, którzy są, nie mają się chrześcijanami, ale na wszelki wypadek do samochodu oprócz rybki przyczepiają podkowę. To nie jest żart, kochani. Jedni czczą piramidy, inni czczą składanie życzeń powodzenia, takie są specjalne też zaklęcia, jeszcze inni astrologię, jeszcze inni kryształy. Ludzie zdolni, inteligentni są w stanie czcić wszystko, myśląc, że to da im jakąś wolność. Ale Bóg mówi: cześć należy się tylko mnie samemu. I posłuchajcie 3 motywów, które stoją za bożkami, za tymi wszystkimi kultami, które próbują rządzić naszym życiem. Są 3 motywy, które stoją za bożkami. I pierwszy motyw brzmi następująco. To jest ograniczenie przebywania Boga w danym miejscu. Jeśli mogę umieścić Boga w posągu, jeśli mogę umieścić Go na jakimś miejscu, jeśli mogę Go umieścić w krysztale, w jakiejś skrzynce, to ja wiem, gdzie On jest i mogę Go kontrolować. Myśleliście kiedyś o tym? On nie jest już wszędzie. On jest szczególnie w jakimś miejscu. I jak chcę złapać z Nim kontakt, to muszę zrobić czasami 1000 kilometrów, żeby się z Nim spotkać. Mój Bóg zaczyna być ograniczony. To sprawia też, że jak mam Boga takiego ograniczonego, to ja się lepiej czuję. Bo są strefy, gdzie Go nie ma i ja mogę sobie na więcej pozwolić. Niewłaściwych rzeczy. Ale On widzi wszędzie. Jeśli mogę umieścić Boga na mojej półce albo tylko w kościele, wtedy mogę myśleć: mam Go pod kontrolą. Ograniczam Jego przebywanie. Po drugie, to jest próba ograniczenia Jego mocy i w Jego wielkości. będę zmniejszał jego wielkość, jego rozmiar. Jeśli mam Boga w formie pudełka czy w formie posągu, to wówczas jest to Bóg mniej narzucający się, mniej groźny. On jest obecny wszędzie, nie jest on obecny wszędzie, nie może zrobić wszystkiego. On jest taki wygodny, podręczny i uległy. Nawet może być składany, żeby się lepiej do kieszeni mieścił, jak będę chciał go zabrać. W pierwszej Mojżeszowej czytamy taki tekst. Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na obraz nasz. A wiecie, jak mówi teraz człowiek? Zróbmy Boga na nasze podobieństwo. Chcemy takiego Boga jak my sami. Zamiast mówić, oto jest dzień, który Pan uczynił, mówimy, to jest Pan, który jest uczyniony przez dzień. Ludzie mówią tak, ja często spotykam, ludzie mówią tak, mój pomysł na Boga jest następujący. A chcę zapytać, a kto ci dał władzę, żebyś miał taki pomysł na Pana Boga? Tylko dlatego, że myślisz, że coś jest słuszne, to myślisz, że jest prawdziwe? Ja mógłbym powiedzieć, a myślę, że Bóg jest jak żaba. Ale to wcale nie oznacza, że mam rację, prawda? To, co robimy, kochani, to często dostosowujemy Pana Boga do naszych standardów życiowych. I to jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić. My próbujemy dostosować Boga do naszych standardów życiowych. To jest o wiele prostsze, zmienić sobie obraz Boga, niż zmienić samego siebie. Tak więc, gdy Bóg mówi, nie popełniaj cudzołóstwa, a ja po prostu sobie zmieniam Boga i mówię, a nie sądzę, aby Bóg był aż taki troskliwy, on na pewno patrzy na moją niemoralność z przymrużeniem oka. Wiecie, wielu ludzi zmienia nawet swoją teologię, ponieważ nie potrafi w inny sposób usprawiedliwić swojego stylu życia. Jest w nas wszystkich, we mnie tak samo. Tendencja, by uczynić sobie Boga na mój obraz, ale Bóg nazywa to bałwochwalstwem. Tego nie wolno czynić. Może znacie i tę historię, jak mała dziewczynka w szkole rysowała rysunek. Nauczyciel podchodzi i mówi, a co ty rysujesz? A ona mówi, a rysuję Pana Boga. Nauczyciel mówi, ale nikt nie wie, jak Bóg wyglądał. Jak narysuje, to się dowie. I to jest nieszkodliwe, może jak dziecko to robi, ale my dorośli tak często robimy. Nie będę się już musiał więcej martwić. My chcemy, żeby Bóg był w naszym życiu, ale w takich ograniczonych ilościach. Taki na nasz obraz. Potrzebuję Boga, by mnie błogosławił, ale nie chcę, żeby mnie prowadził. Tak naprawdę tego, czego my chcemy, znacie dżina z butelki, prawda? Chcemy, pogłaskamy i wtedy, kiedy chcemy, On przychodzi na nasze zawołanie. Takiego Pana Boga byśmy chcieli. I jest trzeci powód, dla którego ludzie wybierają bożki. Chcemy kontrolować Boga. Kiedy masz bożka, to czciciel, a przynajmniej tak jest na początku, pozornie ma więcej kontroli niż osoba czczona. I wielu ludzi, wielu z nas chce mieć takiego Boga, którym będziemy mogli manipulować. I drobna ilustracja. Nie chcę nikogo urazić tą ilustracją, ani zranić uczuć religijnych, ale podobno jest to autentyczna historia. Mamusia powiedziała, synek przyszedł do mamusi i mówi, mamusiu, chciałbym dostać rower. A mamusia mówi, synku, no to pomódl się. Synek wpadł na pomysł, że napisze list do Pana Jezusa i zaczął tak. O Jezu, chcę nowy rower, a przez ostatni rok byłem doskonały. Pomyślał sobie, to jednak nieprawda, podarł list, napisał drugi. O Jezu, byłem dobrym chłopcem przez większość czasu. A, zrozumiał, że to też nie jest do końca. Podarł mówi, a napisał jeszcze jeden list. Jezu, chcę być dobrym chłopcem. Ale pomyślał, że to też nie jest do końca prawda. Szczery przynajmniej był. Podarł ten list. I wiecie, co potem zrobił? Potem wszedł do pokoju, wziął figurkę Marii, zawinął ją w ręcznik, wrzucił pod łóżko i powiedział, a jak nie dasz mi to, czego potrzebuję, to już jej więcej nie zobaczysz. I my tak postępujemy z Panem Bogiem. Często Go szantażujemy. Musisz! Pan Bóg nie musi. Pan Bóg może, a w wielu momentach chce. Znam dorosłych, bo sam często tak robię. Chcemy manipulować Bogiem. Boże, jesteś mi to winien. Boże, ja domagam się od Ciebie tego. Nie możemy wymagać ani manipulować Bogiem. To jest bałwochwalstwo. Mamy czcić Boga w prawdzie, takiego, jakim jest w rzeczywistości. I teraz szybko. Są trzy korzyści z oddawania czci tylko Bogu. Jeśli umieścisz Boga na pierwszym miejscu, to pierwsza korzyść to da tobie zadowolenie, da tobie spełnienie. Boże Słowo mówi, rozkoszuj się Panem, a da ci to, czego życzy sobie twoje serce. Spójrzmy na tę obietnicę. Bóg mówi, ustaw mnie na pierwszym miejscu, niech ja będę rozkoszą twojego życia, a spełnią się twoje pragnienia. Wielu ludzi też, których spotykałem, mówili, żałuję, że tak późno poznałem Jezusa Chrystusa, bo dopiero teraz cieszę się pełnią życia. I posłuchajcie jeszcze jednej obietnicy. On powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, inaczej mówiąc, nie będzie zawiedziony. Nie akceptuj żadnych substytutów. Nie zadowalaj się obrazami Boga. Obraz jest tylko cieniem rzeczywistości. Po drugie, to ciebie uwolni. Biblia mówi, że doświadczysz wolności w taki sposób, jak nigdy przedtem, jeśli umieścisz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. Doświadczysz niewiarygodnej wolności. Jeśli wytrwacie w słowie moim i poznacie prawdę, to prawda was wyswobodzi. Jeśli Syn was oswobodzi, będziecie prawdziwie wolni. Już dłużej nie będziesz musiał martwić się o aprobatę 30 ludzi, tylko będziesz myślał o tym, jak podobać się Bogu. To ciebie uwolni, jesteś uwolniony od swojej przyszłości. Zupełnie tobie wybaczono. Chrystus chce tobie dać to wszystko. I trzecia rzecz, to mnie rozwija. I powiem wam, że mnie to kręci. Bo to mnie rozwija, kiedy umieszczam Boga na pierwszym miejscu w moim życiu, to On pomaga mi w moim rozwoju, staje się unikalną osobą w Jego rękach. Staniesz się taki, jak to, co kochasz. Jeśli będziesz kochał Boga, staniesz się podobny do Niego. Bo kiedy Duch Pański działa w nas, wtedy stajemy się coraz bardziej i bardziej do Niego podobni. Cokolwiek kochasz w swoim życiu, do tego stajesz się podobny. To rozwinie twój potencjał. Nie możesz stać się pełnym bez doświadczenia Bożej obecności. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwo w dzisiejszych czasach budować nasze życie na Bożych wartościach. Może nie mamy, jak już mówiłem, różnych kamiennych bożków w naszych domach, ale może mamy je w naszych sercach. Możemy mieć wewnętrzne bożki lub zewnętrzne. Większość z nas nie ma może tych małych posągów, którym byśmy oddawali pokłon. Nasze bożki są mentalne. Musimy dzisiaj sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile ja jestem związany z Bogiem. Muszę zadać sobie pytanie, jak wyobrażam sobie Boga? Czy to jest obraz, który Bóg chce, abym go miał? Czy to jest jakiś inny obraz Boga? Niektórzy ludzie mają obraz Boga jako wiecznie niezadowolonego rodzica, który oczekuje perfekcjonizmu. I jak jest coś źle zrobione, to mówi, to było niewystarczająco dobre. To tak jak mój dziadek, jak przyniosłem piątkę z minusem, to mówił, dlaczego nie piątka? A jak czwórka, to dlaczego nie czwórka plus? I tak niektórzy myślą o Panu Bogu. Inni mają obraz Boga rozgniewanego ojczyma, który nie chce cię widzieć zbyt często i nie troszczy cię o twoje życie. Ale myślę, że większość ludzi dziś żyjących na świecie myśli o Bogu jako o takim sędziwym starcu, który już nie ma tak dużo energii i pozwala, aby płazem uszły nam nawet morderstwa, ponieważ miał za mało siły, aby nas od tego powstrzymać. Ale wszystko to są fałszywe obrazy. Wszystko to są bożki, które próbują niszczyć nasze życie. Zatem jaki jest Bóg naprawdę? Jaki jest naprawdę Bóg? Chciałbyś poznać prawdziwego Boga? Bóg chce, abyśmy Go poznali. Apostoł powiedział, aby Go poznać i doznać mocy Jego. To jest istota. I Bóg, abyśmy Go mogli poznać, przyjął najbardziej zrozumiałą dla nas postać. Postać człowieka przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, bo to właśnie Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Chcesz poznać, jaki jest Bóg? To musisz spotkać się z Jezusem Chrystusem. Musisz z Nim się spotkać w osobisty sposób. To jest proste. Musisz spotkać Jezusa. Pamiętacie być może tę historię, jak do Jezusa Chrystusa przyszedł Filip, jeden z Jego apostołów, i mówi, pokaż nam Boga, pokaż nam Ojca. Pamiętacie, co powiedział Jezus? No Filipie, już tyle razy, tyle czasu jestem z wami, a mnie nie poznałeś? Kto mnie widział? Widział Ojca. Jeśli Bóg chciałby porozumieć się z psami, to stałby się z psem. Jeśli chciałby porozumieć się z mrówkami, to stałby się mrówką. Ale On chciał się porozumieć z tobą i ze mną, dlatego stał się człowiekiem. I to jest prawdziwy obraz Boga. Jezus Chrystus. Ten z Pisma Świętego. Tak więc budowanie silnego życia. Życia, które przetrwa wszystko. Może się wydarzyć wtedy, gdy w życiu zastosujesz dwie rzeczy. Po pierwsze, umieść Boga na pierwszym miejscu w każdej dziedzinie swojego życia. I po drugie, to poznaj prawdziwe oblicze Boga przez osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. I to stać się może dzisiaj w tym miejscu. Dziś możesz poznać w osobisty sposób żywego Boga w osobie Jezusa Chrystusa. On powiedział, że nikogo, kto do Niego przychodzi, On nie odrzuca. Dlatego dzisiaj możesz Go spotkać w osobisty sposób. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Kochani, gdy tak trwamy przed Bogiem, jeśli ktoś z was wie, że to słowo było do ciebie, wiesz, że to było do ciebie słowo, masz bożki w swoim życiu, coś innego jest na pierwszym lub ktoś inny, lub masz inne wyobrażenie Boga i dzisiaj dostrzegłeś to i chcesz zmiany, chcesz spotkać Jezusa, bo masz bożki i chcesz, żeby prawdziwy zajął miejsce w twoim życiu, prawdziwy Bóg, to chcę się teraz modlić. Jeśli wiesz, że to słowo było dla ciebie i chcesz takiej modlitwy, to proszę, daj znać na chwilę przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Będziemy modlić się. Panie Boże, Ty wiesz najlepiej, co tak naprawdę jest pierwsze w naszym życiu. Ty wiesz, Panie, co stawiamy ponad Tobą i jest obiektem naszej czci. Ale od dzisiaj chcemy inaczej, Panie. Chcemy Ciebie na pierwszym miejscu. Chcemy odrzucić fałszywe bóstwa, a chcemy, żebyś Ty był pierwszy. I dziękujemy Tobie za to, że Ty też tego chcesz i dzisiaj w tym miejscu możesz to uczynić przez zamieszkanie w nas, poprzez Ducha Świętego. O co, Panie, Ciebie dzisiaj prosimy. Amen.